wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wspólnego czytania kolejnego numeru pisma Filozofuj. Wakacje się skończyły, pora zabrać się za jakąś naukę. Chociaż ja wiem, to taka trochę będzie zabawa, a trochę przyjemność, bo będziemy się zastanawiali, czy żyjemy w symulacji. Doktor habilitowana Natasza Szuta, dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor habilitowany Artur Szuta, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli szefowie redakcji, pomysłodawcy tego pisma. I zapytam od razu, bo oczywiście, kiedy sobie poczytamy, to okazuje się, że już starożytni w jakiś sposób ten temat rozważali, ale tak naprawdę, gdybyśmy tak kogoś zapytali na ulicy, czy pan sądzi, że żyjemy w symulacji, czy to jest poważny problem, to jakie mogłyby być odpowiedzi, jak państwo to sobie wyobrażacie?
To by zależało od tego, kto będzie zapytany. Osoba, która nad tym się wiele nie zastanawia, może czuć się może nie zszokowana, ale ostro zaskoczona taką możliwością. Natomiast jeśli głębiej się nad tym zastanowić, to na podobne pomysły, że być może ten świat to nie jest rzeczywistość, tylko jakieś naśladowanie rzeczywistości i niekoniecznie najlepszej jakości, no to już wpadł na to na przykład Platon. A też w innych kulturach przecież mamy w filozofii indyjskiej pojęcie Maya, czyli ułudy rzeczywistości. Więc wydaje się, że jest to podejrzenie, na które wpaść można w każdym czasie, w każdym miejscu, kulturze, tylko trzeba chyba troszeczkę się skupić.
No ja też myślę, że to od wielu rzeczy zależy. No, większość ludzi jest zatopionych w takiej codzienności, w takiej normalności dnia codziennego, w tym, że muszą coś zrobić, mają jakieś zadania do wykonania. I rzeczywiście postawienie takiego pytania może budzić jakieś takie refleksje, że to są jakieś abstrakcyjnie niepotrzebne zupełnie kwestie. Chociaż z drugiej strony, no, jeśli ktoś jest osobą religijną, wierzy, że poza tym światem materialnym istnieje coś jeszcze, istnieje jakiś inny wymiar, to może przy całej tej codzienności jeszcze przyjmować, że to życie tutaj aktualne jest albo wstępem do innego życia, albo właśnie udawaniem jakiegoś lepszego życia, że istnieje jakiś lepszy, doskonalszy świat. I to też było od wieków, prawda?
Nasze takie zachwiania poczucia realności mogą też spowodować, że tak myślimy. Pojawiają się tutaj różne przywoływane teorie, także teorie spiskowe. Na przykład, że reptorianie...
Nie istnieje, że to wszystko jest jedno wielkie udawanie, jedna wielka spiskowa teoria, że ktoś chce nas manipulować, także albo nas naciągnąć, albo wprowadzić różnego rodzaju mechanizmy, które będą bardziej kontrolowane nasze zachowania, to prawda.
W artykule Sylwii Wilczewskiej jest przywoływany taki, no nie wiem jak to się teraz mówi, mem czy coś, no w każdym razie, że ktoś zrobił zdjęcie na początku pandemii pustego miasta i do tego dołożył napis, że reżyseria David Lynch.
I teraz to ma sens. Także być może, jeśli dołożymy taką hipotezę do naszego obrazu świata, że to jest wyreżyserowane, to wtedy zaczyna się jakoś zazębiać. I chyba na tym funkcjonują, czy opierają się wszelkie teorie spiskowe, bo rzeczywiście świat może zadziwiać i kiedy się wrzuci tę hipotezę, że ktoś nas celowo prowadzi w jakąś stronę, to tak może to wyglądać, że to jednak jest symulacja i ma swojego reżysera, jakiegoś twórcę.
Ja myślę, że to też może być powiązane z takimi pytaniami o sens życia, o sens istnienia, sens zmagania się z tą codziennością, że ludzie, jeśli nic się nie dzieje jakiegoś fatalnego, strasznego, trudnego, nie załamuje im się świat, to sobie takich pytań nie stawiają, ale w momentach, kiedy nadchodzą jakieś trudności, ktoś umiera, jakaś choroba nas trapi, to wtedy zaczynamy sięgać do tych bardziej abstrakcyjnych pytań, do tych fundamentalnych pytań, bo pytanie o symulację może też się wiązać właśnie z pytaniem o sensem istnienia, o prawdziwości istnienia. Tutaj widzę pewną analogię.
Ogólnie ten numer niekoniecznie jest oparty na takim podejrzeniu. Punktem wyjścia jest artykuł Nika Bostroma, który już parę razy przez nas wspominany w poprzednich audycjach, filozofa ze Szwecji, który wyobraził sobie, że skoro jesteśmy o krok od zbudowania sztucznego umysłu, sztucznej inteligencji, która będzie miała świadomość taką, a la nasza świadomość z pierwszoosobową perspektywą. Czy to jest możliwe, to jest do dyskusji, ale on w to wierzy, że to jesteśmy o krok od takiej możliwości, no to wtedy można sobie wyobrazić, że my taką istotę, sztuczną inteligencję zamkniemy w jakimś wirtualnym świecie, stworzymy jej jakieś środowisko i będziemy sobie ją obserwować. No i od pomyślenia o takiej możliwości jest o krok do wniosku, że zaraz, zaraz, a może to ktoś nas tak przygotował i wsadził w środowisko jakieś i nam się wydaje, że to my jesteśmy oryginalni, a tymczasem jesteśmy kopią czegoś innego.
Albo zabawką, prawda? Ktoś się nami bawi, ktoś wyreżyserował nasze życie. Może puścił nas troszeczkę wolno, troszeczkę to reżyserowanie swojego życia od nas zależy, ale generalnie te ramy są jakoś tam zaprojektowane przez jakąś inną inteligencję.
No ale to jest teza związana z tym, że będzie istniała, bądź gdzieś istnieje tak zwana cywilizacja postludzka, tak?
Czy argument opiera się właśnie na kilku przesłankach. Jedna z nich to, że będziemy umieli takie umysły sztuczne generować. Druga, że będziemy skłonni dla tych umysłów tworzyć jakieś symulacje rzeczywistości. No i teraz, jeśli wyobrazimy sobie, że na jedną realną cywilizację, ona się nazywa postludzka tylko w tym sensie, to jest umowna nazwa, że jak osiągniemy zdolność do symulowania świata i symulowania umysłów, no to wtedy jesteśmy w fazie postludzkiej. Na razie jeszcze nie jesteśmy. Ale jak osiągniemy ten pułap, możemy założyć, że jedna cywilizacja będzie generowała miliony takich symulacji. Będzie, tak jak dzisiaj każdy gracz w Minecrafta w jakimś sensie uruchamia jakąś marną symulację świata. A teraz wyobraźmy sobie, że to będzie doskonała symulacja z uruchomionymi autentycznymi umysłami, które jakby ożyją, będą myślały, że żyją w jakimś świecie. I teraz, jeśli pomyślimy w ten sposób, że świat składa się z jakiejś ilości cywilizacji bądź umysłów, część z nich jest symulowana, część jest realna. I jeśli okaże się, że stosunek tych symulowanych do tych realnych jest jak 1:1, no to wtedy, nie mając dodatkowych informacji, tak czysto probabilistycznie podchodząc do sprawy, możemy sobie zadać pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że ja jestem tym realnym umysłem, a nie tym symulowanym? No i wtedy wychodzi, że raczej marne prawdopodobieństwo, bardzo małe.
Jakie konsekwencje z tego wtedy wynikają, czy by wynikały, gdybyśmy tak sobie pomyśleli, że żyjemy w symulacji? Czy inaczej będziemy traktować świat i do jakiego stopnia i pod jakim względem?
No tutaj w paru artykułach się pojawiają te wątki i pewne rzeczy się nie zmienią, tak? Czyli tak jak my tutaj rozmawiamy, siedząc przy stole, to nadal będziemy mówili, że siedzimy przy stole. Nadal możemy powiedzieć, że za oknem pada deszcz. Pewne, powiedzmy, takie konwencjonalne formy zachowania i rozmowy nie ulegną zmianie, ale pewne ulegną. Na przykład do niedawna jakiś naturalista, ktoś, kto by powiedział, że nauka wyzwoliła nas wreszcie z wiary w duchy i uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy skończeni, śmiertelni, życie jest tylko jedno, no to będzie można sobie powiedzieć, no ale zaraz, jeżeli ja jestem symulowany, to mnie można odtworzyć za każdym razem, tak jak ja mogę odtworzyć program komputerowy i śmierć mojego tu ja fizycznego w tym momencie niekoniecznie oznacza koniec mojego istnienia. I może się też okazać, że na przykład modlitwa ma sens, no bo możemy przekonywać programistę, żeby zmienił nam trochę okoliczności naszego życia, ewentualnie o cokolwiek innego możemy jeszcze prosić. I to się okazuje, że te tradycyjne, religijne punkty widzenia być może, bo nie można powiedzieć, że to jest na pewno, ale być może nie były takie nieracjonalne, że jednak nie wiemy, kim jest ten programista, ale być może jednak jest sens, żeby do tego programisty od czasu do czasu się odezwać i żeby myśleć szerzej niż tylko tu i teraz o życiu.
No ale też mogą być takie konsekwencje takiego głębokiego rozczarowania, jakichś stanów depresyjnych związanych z tym, że będziemy mieli takie głębokie poczucie nieautentyczności tego, co się dzieje. Tutaj warto przytoczyć eksperyment Nozicka, który dotyczy też dyskredytowania czy krytyki może teorii hedonistycznej. Hedoniści przekonują, że takim najważniejszym, jedynym dobrem samym w sobie, no to jest przeżywanie przyjemności. No i Nozick proponuje wyobrazić sobie taką sytuację, że jesteśmy podłączeni do jakiegoś urządzenia, który symuluje, który wyzwala w nas takie poczucie nieograniczonej przyjemności, błogości. I czy kiedy będziemy odłączeni od tego urządzenia, rzeczywiście wybierzemy taki stan po raz wtóry, bo takie życie rzeczywiście nas w pełni będzie satysfakcjonowało. Tam różne okoliczności, można takie negatywne, czy skutki uboczne, negatywne gdzieś tam wymazać, ale generalnie pytanie jest takie, czy my rzeczywiście chcemy doświadczać takiej przyjemności, która jest tylko iluzją, czy my chcemy czerpać szczęście, przyjemność w życiu, które jest jakoś autentyczne, gdzieś osadzone w czymś, co jest realne. No i wiele osób pytanych odpowiada, że No nie, że wolimy właśnie doświadczać takiej realnej przyjemności, a nie opartej na jakiejś iluzji. Chociaż my mam świadomość, że jak pytamy swoich studentów o to, czy daliby się podpiąć do takiego generatora przyjemności, to w różnych latach różnie to bywało. W ostatnich latach coraz więcej osób jest przekonanych, że oni by się dali podpiąć do takiego urządzenia i oddali swoje życie właśnie w ręce takiego urządzenia i pozyskiwania takiego stanu błogostanu.
No ale to jest przeżycie, czy przeżywanie, a nie życie. Jest coś takiego, czego ja teraz nie podejmę się opisać ani zdefiniować, w życiu jako takim, że jesteśmy gotowi je przyjąć łącznie z cierpieniem i ze śmiercią, która je kończy, raczej niż totalną iluzję, prawda? Chociaż różne stany poszerzania świadomości, sen, który bywa przyjemny. Ja pamiętam, jak jeszcze w liceum czytałam Witkacego, jego przeżycia po zażyciu pejotlu. Wydawało mi się, że to jest jakiś po prostu super sposób właśnie bycia, istnienia, ale jednak wracamy, prawda? Tak samo jak modlitwa, rozumiana jako taka, no po prostu prośba, petycja, wręcz podanie do kogoś istniejącego, konkretnego, no właściwie już nie jest modlitwą, prawda? Ani wiara wtedy nie jest wiarą, więc jest coś takiego, co zubaża nasze patrzenie na świat, nasze pojęcie życia wtedy, kiedy byśmy wiedzieli, kto jest konstruktorem, kto ma tę wtyczkę i że my jesteśmy gdzieś tam podpięci.
Wydaje mi się, że my nie możemy wiedzieć, bo nawet jeśli będziemy wiedzieli, że żyjemy w symulacji, jeśli będziemy wiedzieli, że istnieją jakieś istoty, które nas stworzyły, zaprogramowały, i to niekoniecznie muszą być rozumiane analogicznie do nas jako zwykłych, skończonych istot, że być może ten programista jest rzeczywiście nieskończony. To nawet gdy te fakty ogarniemy, to i tak nie ogarniemy treści, to znaczy nie będziemy mogli zrozumieć, na czym konkretnie polega bycie tą istotą i ta rzeczywistość ponad nami. To tak jakby, nie wiem, no, mrówka odkryła, że istniejemy my, ludzie. Co ona by z tego zrozumiała? Raczej niewiele. I tak samo my, którzy oczywiście w stosunku do mrówki mamy umysł o wiele bardziej rozwinięty, możemy spotkać się z barierą niezrozumienia, ponieważ coś, co jest powyżej, będzie przekraczało naszą zdolność rozumienia. I tu nadal będzie miejsce na wiarę, że na przykład to jest jednak ktoś dobry, a nie demoniczny. Że to jest ktoś, komu można zaufać, a nie ktoś, kogo trzeba się bać. Okazuje się, że nadal można wierzyć, chociaż coś wiedząc.
Ale pojawiają się tutaj też takie głosy, jeden pamiętam, że właściwie wolimy zachować status quo, prawda? Że gdybyśmy się dowiedzieli, że żyjemy w jakiejś iluzji, nawet to przebudzenie byłoby dla nas przykre, uświadomieniem sobie, że no powiedzmy, przywołajmy Matrix, który jest tutaj nieustannie właśnie w tym piśmie przywoływany, że wcale sobie nie hasamy po tym świecie, tylko jesteśmy w jakiejś kapsule zamknięci, podpięci, właściwie jako taka biobateria funkcjonujemy, prawda? Ale że balibyśmy się wykroczyć poza to w jedną i w drugą stronę.
No, to jest powiązane z takim psychologicznym mechanizmem czy psychologiczną potrzebą zachowania status quo. No, nie wiemy, co byłoby alternatywą. Rzeczywiście takie badania też były prowadzone i to było w kontekście właśnie argumentu Nozicka i w kontrze do Nozicka. Inny eksperyment miał być przeprowadzony. Proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście dowiadujemy się o tym, że to nasze życie rodzinne, prawda, szczęście rodzinne, małżeńskie czy jakiekolwiek tam inne jest jedną wielką iluzją. Ilu z nas zdecydowałoby się przerwać tę iluzję, prawda, i wrócić do rzeczywistości, która jakaś jest, ale my nie wiemy jaka. I większość osób odpowiada na to pytanie, że nie zdecydowałoby się na porzucenie tej iluzji. Oczywiście jeśli ma udane życie relatywnie, bo być może jeśli ma nieudane życie, no jakkolwiek to rozumieć, to być może byłoby skłonne zrezygnować z tego status quo, ale duża, olbrzymia większość ludzi odpowiadało, że no nie, jednak wolałaby zachować ten status quo, nawet gdyby wiedziała, że to jest iluzja.
Ale to się warto zastanowić głębiej. To, tu pojawia się taki jeden wątek z jednym z artykułów, że jeśli ktoś buduje symulację, to niekoniecznie ta symulacja jest wypełniona autentycznymi umysłami. Dla zaoszczędzenia tych obliczeniowych mocy komputera może być tak, że większość to są symulakry, czyli nieprawdziwe istoty z umysłem, z tą perspektywą wewnątrzosobową, tylko no takie zewnętrznie, zombie, tak, właśnie tak zwane zombie. No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś odkrywa, że cała jego najbliższa rodzina to są zombie. Czy chciałby dalej w tym tkwić? No to chyba, żeby wymazać z pamięci, ale kiedyś taki eksperyment w którymś z numerów zaproponowałem, który jest analogiczny, o mężu, który odkrywa, że jego żona go nienawidzi. Kiedyś po prostu zbyt wcześnie wrócił z pracy do domu i podsłuchał jej rozmowę z koleżanką i ona mówi do koleżanki, wiesz co, on jest obleśny, strasznie go nie lubię, jest wstrętny, ale ma tyle pieniędzy, że udaje, że go kocham. No i on wychodzi, tak po cichu się wycofuje, jedzie do knajpy, żeby się upić, tam spotyka człowieka, nazwijmy to neurofizjologa, mówi mu o swojej historii, on mówi, ten neurofizjolog tak, to ja tobie dam taką tabletkę, zapomnisz wszystko, co wydarzyło się w ostatnich 3 godzinach i wrócisz do domu i będzie jak do tej pory. No i czy byście wzięli tę tabletkę? Nie wiem, jakby powiedziała większość, ale mam taką intuicję, że to nie byłaby kusząca propozycja.
To jest właśnie to pytanie w sytuacji, kiedy to status quo nie jest satysfakcjonujące, bo dowiadujemy się o tym, że to życie praktycznie nie jest oparte na autentycznej relacji, autentycznej miłości, tylko wręcz przeciwnie.
Było satysfakcjonujące, dopóki nie odkryliśmy prawdy. I tu właśnie analogia jest taka. Jest satysfakcjonujące, ale okaże się, że to jest iluzja satysfakcjonującego życia.
No tak, ale pytanie jest zupełnie inaczej postawione, bo w pytaniu, nie wiem jak się czyta, autor tego eksperymentu de Brigard, nie wiem, no on stawia pytanie takie, czy zrezygnowalibyśmy z tego swojego życia, gdybyśmy się dowiedzieli, że ono jest ułudą, ale my jeszcze nie wiemy, jakie to życie jest, czy ono jest pozytywne, czy negatywne. Tutaj już okazało się, że ten człowiek przeżył głębokie rozczarowanie i już wie, że żona go zdradza i to wszystko jest jedną udawaną relacją.
Alternatywa to jest niewiadoma, ale niewiadoma, która może się okazać pozytywna bądź negatywna. I gdybym ja miał, ktoś by mi powiedział, tkwi w życiu, o którym wiesz, że jest iluzją, czy wyjdź z niego i spróbuj jeszcze raz, ale nie masz gwarancji, że będzie pięknie czy wspaniale, bo może być tak, a może być inaczej. Ja bym wolał jednak niepewność od pewności, że jest, może jest źle.
No nie wiem, ja bym się długo jednak nad tym zastanawiała, ale tak czy inaczej, kiedy już żyjemy, czy jesteśmy w symulacji, to może być gra, prawda? Powiedzmy, że tak. Ponieważ pan tutaj pisze o symulacji, przywołując także przykłady symulującego piłkarza, prawda, że oj, jak on mnie kopnął, jaki jestem i tak dalej, poszkodowany. Najbardziej mnie rozbawił i wzruszył obraz rodzica wydostającego się spod kanapy w charakterze węża morskiego. To też jest symulacja, prawda? My właśnie no, całe życie jakoś tam sobie dowyobrażamy różne rzeczy i żyjemy taką troszkę symulacją, ale tak naprawdę my rozmawiamy chyba przede wszystkim o jakimś takim celowym zabiegu dotyczącym całego świata, prawda? I teraz w momencie, kiedy pojawiły się właśnie światy wirtualne, gry komputerowe, gdzie są właśnie te niegrające postaci, które są, że tak powiem, naszymi nie tyle partnerami, co ofiarami naszych działań, prawda? Czy ta myśl o tym, że właśnie sztuczna inteligencja, która być może wykreowała nasz świat i my, tak jak pamiętam, takie jedno z opowiadań Lema, w którym w pracowni profesora stały różne skrzynie i tam były różne światy, a jedna skrzynia zawierała świat filozofa, który był uważany za wariata, bo mu się wydawało, że jest skrzynią, prawda? Więc to są tego rodzaju dylematy. Ale teraz wracając do tego świata właśnie symulacji, w którym żyjemy, może z tymi zombie, pojawiają się bardzo poważne dylematy moralne, prawda? Bo naprawdę czy nie naprawdę, na ile nasze działania tam mają konsekwencje moralne i jakie?
To bardzo ciekawie o tym pisze Wojtek Lewandowski, który pisze o wartościach i świecie wirtualnym i tam zastanawia się, jak to jest, czy jeżeli ktoś grając w grę komputerową pozwala sobie na akty okrucieństwa, jakieś mordy okrutne, no wiadomo, że ten awatar, w stosunku do którego on te swoje działania wykonuje, niczego nie czuje, to czy coś się tam dzieje, czy tam zachodzi jakaś reakcja, czy tam jest jakieś sprawstwo moralne. I rzeczywiście w etyce dużo mówi się o wewnętrznych skutkach czynu, które być może nie dotyczą adresata działania, bo ten adresat działania jest jakimś sztucznym, wirtualnym tworem, ale dotyczą sprawcy działania. Nic, cokolwiek czynimy, nie dzieje się bez naszego udziału i on odbija swój ślad, odbija swoje piętno na nas. Jeżeli ktoś rzeczywiście dokonuje takich okrutnych działań, to być może ma jednak jakąś potrzebę, jakąś preferencję do tego, żeby coś takiego czynił, ale brakuje mu tylko odwagi. I to też można powiedzieć z trochę trochę niebezpieczne, prawda? Bo to piętno może w którymś momencie odbić się na realnym działaniu. Stąd no, ciekawe, że ta etyka dotyka regularna, taka tradycyjna, ona także dotyka tego świata wirtualnego.
No tutaj taki przykład. Załóżmy, że jednak żyjemy w symulacji i powiedzmy, że ludzie, którzy chodzą obok mnie na ulicach, to są zombie, to nie są prawdziwe istoty i ja jednak myśląc, że to są prawdziwe istoty, dokonuję aktu grabieży albo zabijam kogoś z zimną krwią. Czy to jest morderstwo, czy nie jest? Możemy powiedzieć, na szczęście to nie była prawdziwa istota, nie zabiłem prawdziwej istoty, ale wewnątrz dokonałem jednak czegoś, co jest nieodróżnialne od morderstwa, więc tym morderstwem jest. A z drugiej strony też w wirtualnym świecie, załóżmy, że gramy w jakąś grę wirtualną, możemy oszukiwać, nie dotrzymywać słowa, możemy z kogoś się naśmiewać, więc to nadal są możliwości działania, które jest moralnie nieobojętne.
No też pamiętajmy o tym, że w tym wirtualnym świecie no, są też istoty ludzkie. Z jednej strony jest jedno dziecko, po drugiej stronie jest drugie dziecko i ono, chociaż bez konsekwencji fizycznych, można powiedzieć, no też dokonuje jakiegoś zła. Ktoś komuś coś w grze ukradnie. Pamiętam nasze rozmowy z synem, który został w grze okradziony i to było też dla niego traumatyczne przeżycie.
Czekał za jego plecami, aż on będzie ledwo żyw w tym wirtualnym tego słowa znaczeniu i wtedy go dobił i zabrał jego rzecz. Ale to jeszcze jedną rzecz.
To było dla nas trochę zabawne, można powiedzieć, bo on właściwie ani niczego nie miał, tak faktycznie, niczego mu nie można było ukraść, no bo tego nie miał, ale w tej grze no, był całkiem bogaty i nagle to stracił i przeżył to rzeczywiście jak olbrzymią stratę.
Ja pamiętam reportaż sprzed bardzo wielu lat, kiedy wchodziły gry, role-playing games chyba to było wtedy, a reportaż o chłopaku, którego, jak on twierdził, zabił demon i który rzeczywiście był w głębokiej depresji i przeżył to bardzo na granicy choroby psychicznej. Przedłużająca się gra, w której został jako postać zabity. Także to coś takiego może się też zdarzyć.
Tutaj myślę jeszcze o jednym wątku, który może wykracza poza etyczne rozważania, ale jest istotny. Pytanie fundamentalne. Czy można symulować umysł? Bo owszem, my możemy zakładać, że jesteśmy mamieni co do tego świata wokół nas i co do tego, czy inne osoby są umysłami, czy też ich nie mają. Ale czy ja mogę być ja sam tylko symulacją? Bo czy to jest możliwe? Bo nawet gdyby sztuczną inteligencję dało się wyprodukować i stworzyć jej autentyczną, pierwszoosobową perspektywę, to ona nie jest symulacją. Ona może być na podobieństwo czegoś, może przypominać, ale jest autentyczną, rzeczywistą osobą. No jest swoim niepowtarzalnym ja, jeśli można tak powiedzieć. I tego chyba się nie da symulować. A drugi problem to jest taki, czy w ogóle da się nawet taką sztuczną inteligencję stworzyć. My nie wiemy, jak taki algorytm by wyglądał. My możemy naśladować zewnętrzne, jakby to powiedzieć, obserwowalne przejawy działań, czyli podniesioną rękę, zaciśniętą rękę, dźwięki i tym podobne, ale nie umiemy naśladować, symulować czy udawać pierwszoosobowej perspektywy. Nie ma takiego nawet pojęcia, jak zbudować taki algorytm. I tu jest jedno właśnie z pytań, która wersja symulacji, jeżeli byłaby prawdziwa, jest faktem? Czy taka, w której my jesteśmy jako umysły symulowani, czy taka, w której my jako umysły prawdziwe, autentyczne, jesteśmy tylko mamieni? Czyli
zanurzeni w symulacji.
Właśnie, czy to jest wersja platońska, kartezjańska, czy jednak wersja naszego Nika Bostroma? Ja jestem skłonny myśleć, że jeśli jakaś symulacja jest możliwa, to raczej w tej wersji klasycznej, a nie w tej wersji, gdzie sztuczna inteligencja posiada pierwszoosobową perspektywę. Bo, jeszcze to jedno zdanie, bo gdyby tak było, to pamiętajmy, sztuczna inteligencja niebawem będzie się odzywała przez głośniki komputera do nas i wtedy będzie dylemat moralny. Jak ja wyłączam ten komputer, czy ja nie unicestwiam przynajmniej na jakiś czas, być może wbrew woli tej istoty, jakąś osobę i wtedy nowe problemy etyczne się mogą pojawić.
Pytanie, czy się te nasze istoty wirtualne wyemancypują na tyle, że będziemy wobec nich mieli też pewne powinności moralne.
No ale ponieważ pan profesor tak lekko rzucił Platon, Kartezjusz, może skorzystajmy z tego, że ktoś, kto nas słucha, tak nie do końca pamięta. Jak i ja nie zawsze pamiętam, o co tam chodziło, nawet i z tą jaskinią, czy w jakim sensie Kartezjusz się w tym mieści. To można prosić o taki mini, absolutnie mini wykład, jakby to było.
No, w przypadku Platona, no, Platon podejrzewał, że świat, w którym żyjemy, ponieważ jest taki zmienny i nietrwały, to jest raczej odzwierciedleniem jakichś bardziej trwałych i doskonałych form. Wymyślił sobie pewną koncepcję, jak te formy mogłyby istnieć. No i doszedł do wniosku, że nasze umysły są jakby plecami odwrócone, metaforycznie plecami do tych form. I to, na co patrzymy, jest tylko takim cieniem rzucanym na ścianie. A prawdziwa forma, której cień na tej ścianie jest rzucony, no to trzeba zwrócić się ku liczbom, ku matematyce, a potem właśnie ku bardziej abstrakcyjnym rozważaniom, żeby do nich dojść. Czyli jakaś jest to wersja hipotezy symulacji, że ten świat tylko symuluje inny świat doskonały. Natomiast Kartezjusz, kiedy zastanawiał się, co mogę wiedzieć naprawdę, przyjął taką hipotezę, że jest prawdopodobne, nie da się wykluczyć, że cała nasza wiedza o świecie, tym zmysłowym, jest w wyniku jakiegoś mamienia naszych umysłów przez złośliwego demona. Nowa wersja tego eksperymentu to jest Hilarego Putnama Mózgi w naczyniu, czyli że jakiś szalony naukowiec trzyma nasze mózgi w jakiejś odżywce i drażni je jakimiś bodźcami, które sprawiają, że w naszych głowach powstają wizje życia w normalnym świecie. No i ponieważ jest taka hipoteza możliwa, nie możemy jej wykluczyć, to nie możemy powiedzieć, że wiedza zmysłowa jest pewna, że tego nie wiemy na pewno. No to mu służyło oczywiście do dalszych tam rozważań w poszukiwaniu wiedzy pewnej, natomiast dla nas jest okazją do zastanowienia się, czy to nie jest pewna wersja hipotezy o symulacji.
To jest też ciekawe, że obecnie bardziej ufa się zmysłom niż różnym innym władzom, no czystym takim spekulacjom, o właśnie, że dzisiaj badania empiryczne królują, że to, co jest zbadane empiryczne, to jest pewne, prawda? Natomiast dużo, dużo wcześniej właśnie ta doksa, to poznanie doksastyczne, takie zmysłowe, ono było nic nie warte. Dopiero te spekulacje były cokolwiek warte i one dostarczały pewnej wiedzy.
No, ale żyjemy też w świecie, w którym tak czy inaczej ta sztuczna inteligencja się pojawia i zupełnie inne światy, w których jakoś musimy się znaleźć. Ja jestem świeżo po obejrzeniu filmu Christophera Nolana Tenet, gdzie okazuje się, że nasi potomkowie będą nas atakowali, odwracając nam przebieg czasu w różnych przedmiotach, ale to na zupełnie inną rozmowę. Rozmawiamy o symulacji i mówiliśmy już o tym, że może to być po prostu symulacja chociażby piłkarza. Też jest tutaj tekst z dziedziny literatury pani profesor Nataszy Szuty, tym razem o symulującym zdecydowanie, niejakim Konradzie Wallenrodzie, który przybrał to miano, mordując prawdziwego Konrada Wallenroda. No i oczywiście nasz bohater Mickiewicz go wymyślił, traktowany przynajmniej w szkołach, prawda, pozytywnie, chociaż pewnie pojawiają się dyskusje, co mógł zrobić, na ile mógł sobie pozwolić, a my oglądając też różne filmy, może też i czytając dokumenty o ludziach, którzy właśnie musieli się wcielić w kogoś innego, żyli pod przykrywką, o policjantach działających pod przykrywką, orientujemy się o szpiegach, tak, że ten świat i ta symulacja działa na tego człowieka, prawda? I to nie jest obojętne moralnie.
Powiem tylko tyle, że zawsze mam kłopot, żeby dopasować tego bohatera literackiego do tematu numeru. I tutaj no, rzeczywiście przyszedł mi na myśl Konrad Wallenrod jako ten szpieg, prawda? No bo szpieg żyje w symulacji, jego życie jest taką nieustanną symulacją, czyli udawaniem kogoś innego niż się jest. No i to, co jest ciekawe w tym etycznym wymiarze właśnie życia szpiega, czy takim etycznej ocenie roli szpiega, czy może zawodu szpiega, jeśli można mówić o etyce zawodowej szpiega, no to jest to, że my jesteśmy uczeni od maleńkości, że pewnych rzeczy robić absolutnie nie wolno, bo to jest moralnie złe, krzywdzące, tak jak kradzież, jak właśnie niedotrzymywanie obietnic, jak nawet zabijanie innych, okłamywanie ciągłe, życie w kłamstwie, a tu się okazuje, że ten zawód jest właściwie nabudowany na czynieniu tego rodzaju rzeczy, które ogólnie są traktowane jako coś moralnie złego. Stąd taki etyczny wymiar tego zawodu, czy ocena etyczna nawet samego Konrada Wallenroda jest niezwykle trudna. Ja tutaj odwołuję się do koncepcji wojny sprawiedliwej, czyli no, takiej wojny, którą można usprawiedliwić, bo ona jest wojną obronną, odzyskaniem niepodległości, odzyskaniem właśnie wolności. W ten sposób można bronić szpiega, bo on w imię pewnych tych wyższych idei występuje i tak się broni Konrada Wallenroda, ale trzeba też pamiętać, że Konrad Wallenrod zabił prawdziwego Konrada, choćby Wallenroda, kłamał, kradł, dokonywał różnych rzeczy, oszukiwał non-stop, no oczywiście w wyższym celu, ale dokonywał czegoś, co można traktować jako moralnie niezło. I z perspektywy tego, o czym wcześniej mówiłam w odniesieniu do tych gier komputerowych, tych wewnętrznych skutków czynu, no można powiedzieć, że taki zawód szpiega, on jest bardzo kosztochłonny, bo on buduje postawę moralną takiego człowieka. Trudno mówić o jakiejś krystaliczności. No, ktoś taki, kto raz zabił, ktoś taki, kto raz oszukał w jednym, nawet słusznym celu, no może przyzwalać sobie na znacznie więcej.
No to jest kwestia, czy kłamstwo, bo kłamstwo jest symulacją pewną, bo i próbuje naśladować rzeczywistość, upodabniać się do prawdy. Czy można na kłamstwo spojrzeć jako na coś usprawiedliwionego? Wydaje się, że w skrajnych przynajmniej przypadkach można, no bo ten słynny przykład z dziewczynką, do której wpada gestapo i pyta się, gdzie są Żydzi, a Żydzi są pod stołem, pod podłogą, no to dziecko nie skłamało. Na szczęście mu nie uwierzono, ale czy gdyby ktoś skłamał w takiej sytuacji, mielibyśmy wątpliwości, że to jest, nie jest usprawiedliwione? Wydaje mi się, że nie.
Zaczęliśmy od tego, że gdyby zrobić taką sondę uliczną i przypadkowych ludzi w sposób niespodziewany zaatakować tym pytaniem, czy się zastanawiają, czy żyją w symulacji, no to pewnie to nie byłby taki jakiś poważnie traktowany problem, prawda? Czasem się zdarza, że ta rzeczywistość się jakoś tak dziwnie zachowuje, że możemy mieć różne wątpliwości, ale wtedy zwykle myślimy o stanie własnego umysłu bardziej niż o tym, że to jest świat nierealny, czy przez kogoś w jakiś sposób tam sterowany, czy zakłamywany. Ale czy to jest temat właśnie w jakiś sposób szczególnie często poruszany, atrakcyjny przez filozofów? Chociażby z powodu tego właśnie, że się pojawiła i sprawa i sztucznej inteligencji w ogóle, no w naszej współczesności.
Wydaje mi się, że na tym polega filozofia, że stawiamy sobie pytania o rzeczy, które nie są oczywiste na pierwszy rzut oka. I dopiero po głębszym namyśle okazują się całkiem prawdopodobne, możliwe i wtedy generują dalsze problemy filozoficzne. No, ten wątek wydaje mi się, że jest dość często poruszany, tylko w różnych, jeśli mogę tak powiedzieć, odsłonach, bo jeśli pomijmy, że Platon jako pierwszy sobie takie pytanie postawił, wspomnieliśmy Kartezjusza, ale jeszcze był i Leibniz, i Malebranche, i Berkeley, którzy też patrzyli na ten świat, na który my tutaj tak patrzymy na co dzień jako coś realnego i niezaprzeczalnego, jako na być może niekoniecznie to, czym się wydaje być, no to jest to wątek nawet, powiedziałbym, centralny dla filozofii. Nowa odsłona, ta, którą proponuje Nick Bostrom, to jest artykuł z 2003 roku Are You Living in a Simulation? Nowa odsłona jest w tym sensie jakby czymś innym od tych poprzednich, że powstaje w czasie technologii, kiedy możliwość generowania sztucznych światów, możliwość, jesteśmy o krok właśnie od zbudowania sztucznej inteligencji, każe na ten wątek spojrzeć jako na całkiem realny, na całkiem możliwy scenariusz. I to być może pozwala nam no bardziej na serio się tym przejąć, bo jak chodzi ktoś na studia, powiedzmy nie studiuje filozofii, ale ma wykład z filozofii, o jakimś Berkeleyu tam słyszy, że to oto krzesło to nie jest krzesło, tylko to jest suma wrażeń gdzieś tam w umyśle, to sobie tak pośmieje się, ale gdy przetłumaczy się tę koncepcję na taką bardziej bliską współczesnemu umysłowi kogoś, kto jest zanurzony w grach komputerowych, to wtedy może człowiek się zastanowić, o, ci filozofowie to jednak wcale nie od rzeczy gadają.
Albo tego Matrixa pokaże, tak, że nie ma żadnej łyżki,
tak,
prawda?
Tak, ale ten problem jest też o tyle ciekawy, że on ma różne odsłony. On ma nie tylko historycznie różne odsłony, ale on ma odsłony w różnych dyscyplinach filozoficznych, bo można i ontologicznie go rozważać, co istnieje, co prawdziwie istnieje. Można też epistemicznie do tego podejść, jak my poznajemy właśnie, czy ten zły demon nas jedynie oszukuje, a tak naprawdę my w ogóle nie mamy jakiegoś kontaktu z tą rzeczywistością, nie poznajemy ją taką, jaką ona jest. Tak samo w etyce myślę, że on także może mieć bardzo poważne konsekwencje, czy w filozofii umysłu. Także ten problem ma różne odsłony, także w zależności od tego, w ramach jakich dyscypliny te pytania sobie stawiamy. Także jest on jak najbardziej realnym problemem. Filozofowie sobie takie pytania stawiają. Myślę, że jak tak więcej porozmawiamy, podyskutujemy, tak jak tutaj sobie dzisiaj, to może się okazać, że takie osoby, które zaczęły słuchać tej audycji i troszkę stukać się w czoło, o czym ten numer jest, może się okazać, że zaczną sobie realnie stawiać takie pytanie i pytać o to, no w kontekście filozofii religii, filozofii Boga też. Myśmy tutaj wiele takich, do takich wątków też nawiązywali, chociaż właściwie, czy żyjemy w symulacji, czy to miało się ocierać o jakiś taki wymiar nadprzyrodzony, no może pewnie, kiedy się spojrzy na ten, na tę okładkę, gdzie są jakieś takie roboty, nikt nie pomyślałby, że my będziemy rozmawiać o kwestiach wiecznych, tak? A tutaj proszę bardzo, i taka ścieżka się otworzyła przed nami.
No jakby tak fabularnie podejść do religii, no chociażby i chrześcijaństwa, mm-hmm. prawda, czy no to cała historia z Edenem, prawda, z drzewami i tak dalej, z światem naszym współczesnym, jeśli dopuścimy, że istnieją jakieś zaświaty, jakieś piekło, jakiś czyściec, jakieś niebo, prawda, no to jakaś mega symulacja w ogóle, która jest przeprowadzana, żebyśmy my sobie w niej jakoś radzili. Ale to tak mówię, jakby to tak literalnie trochę bajkowo potraktować tę fabułę, prawda, Boga, który stworzył taki właśnie świat, w którym my żyjemy jako te...
No i jeśli postawić tak na serio taką hipotezę, że być może żyjemy w symulacji, a jeśli żyjemy w symulacji, to pytanie z tym powiązane jest też właśnie pytanie o sens życia. No dobrze, odkryłeś, no i co teraz? No bo ktoś, kto odkryje, że jest w symulacji, może po prostu sobie tak próbować tę symulację, prawda? Może generować, patrzeć sobie jakieś zdarzenie i patrzeć, co będzie później, co się stanie później. Ale to się może znudzić. Nawet gdybyśmy odkryli, że jesteśmy umysłami, które mogą wiecznie trwać, prawda? Bo załóżmy, że ktoś nas skoczy sobie 10. piętra i mówi, o, dalej istnieje, tylko trochę coś się zmieniło, jakaś perspektywa. Widzę, jak tam opakują moje ciało, powiedzmy, ale dalej istnieje. No to gdyby tak było, to byłoby to dosyć prymitywne. No, trzeba założyć, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko takie zbieranie doświadczeń, albo nawet, że tylko o przyjemność, że może są jakieś wartości. Musimy dojrzeć do tych wartości, albo najpierw je dojrzeć, a potem właśnie dojrzeć do tego, żeby je realizować w swoim życiu. I być może nie umiemy ocenić kwestii sensu życia i w ogóle świata, na jaki patrzymy, do momentu, do którego nie osiągniemy jakiegoś rozwoju. Może tu chodzi o jakiś rozwój po prostu. O rozwój to nie tylko intelektualny, ale na płaszczyźnie też całościowej. Tak, wchodzi w to również taka rzecz jak miłość, jak przyjaźń, jak nie wiem, dotrzymywanie słowa, czyli robienie dobra, ogólnie mówiąc. To się wydaje, to już jakby inny wątek, a będzie o złu numer niebawem.
Przejdziemy do tego lekko.
Ale no, wydaje się, że to jest, jeśli chodzi o problem symulacji, że on jest spleciony jak w sieci z innymi problemami. Jak się pościągnie za ten sznurek, to już potem, jak ktoś będzie chciał wyciągnąć wszystko, to pójdzie drogą do końca, czyli będzie filozofię totalnie uprawiać.
Ale jest też kwestia wolności, prawda? Znaczy po pierwsze, jeśli nie wiemy tak naprawdę, w jakim świecie żyjemy, jesteśmy manipulowani przez autora symulacji na przykład, albo chociażby jeżeli postępujemy i tutaj konsekwencje są zupełnie inne niż w normalnej rzeczywistości, nie wiem, kwestia wolności chyba też tutaj jakoś.
No, wyobraźmy sobie, że ta symulacja jest ściśle zdeterminowana. Przecież może tak być, że to jest właściwie film, w którym bohaterowie nie są tylko na celuloidzie jak kiedyś, czy na płaszczyźnie monitora jakimiś kształtami, ale mają swoje perspektywy i wydaje mi się, że uczestniczą dobrowolnie, podejmując decyzje. Tego nie możemy wykluczyć.
Ten scenariusz już jest dawno napisany, także jak najbardziej kwestia wolnej woli też tutaj mogłaby być w takich kategoriach rozstrzygana, determinizmu czy jakiegoś indeterminizmu. No więc myślę, że to jest żywy problem, bo to jest jeden z najważniejszych problemów filozofii.
Okładka tego numeru, humanoidalne stwory sztuczne, które coś robią, komunikują się z kimś, bo siedzą przy komputerach, mają słuchawki, mają mikrofony, jakaś centrala telefoniczna. Tak czy inaczej kieruje to nasze myślenie w przyszłość trochę futurystycznie, prawda? O tym myślimy, ale jest tutaj też w środku, i ja do tego zmierzam, okładka tego następnego numeru o złu, gdzie jakiś demon z piekła rodem, antychryst z wielkimi baranimi rogami i skrzydłami, demoluje miasto w płomieniach, no apokalipsa, czyli co, tak baśniowo.
No, czyli zło. Kolejny numer dotyczy zła. Zawsze wiemy, że zło jest bardziej atrakcyjne niż dobro w opisie. No, zastanawiamy się, czym jest zło. Czy jest tylko brakiem dobra, jak to część filozofów próbowało argumentować, czy jednak ma jakieś jakiś pozytywny wymiar, w sensie takim, że zło też istnieje, że nie polega tylko na braku dobra. Podejmujemy różne ontologiczne kwestie, oczywiście mnóstwo etycznych kwestii związanych ze złem moralnym, na czym ono polega, czego ono dotyczy. Także znowu duża porcja ciekawych artykułów na temat chyba bardzo interesujący.
Jedno z pytań z eksperymentu. Czy świat bez zła byłby lepszy od tego, który zawiera w sobie zło? Na przykład, czy moglibyśmy kochać tak dobrze, na takim poziomie, gdybyśmy nie musieli się troszczyć o siebie nawzajem, gdyby nie było w tej trosce takiego martwienia się o kogoś. Nie można się martwić, jeśli nie ma o co się martwić, a jeśli nie ma o co się martwić, to ta relacja może się okazać taką trochę płytszą. Oczywiście to wszystko są niebezpieczne rozważania, bo zachęcać do istnienia zła albo chwalić to, że istnieje zło, to tak troszeczkę zbyt lekko może traktować temat. No ale trzeba go dotknąć.
No, trzeba dotknąć. No, często zło utożsamia się na przykład z cierpieniem i cierpienie się traktuje jako coś absolutnie złego. No, tymczasem można powiedzieć, że są takie wymiary bólu i cierpienia, które są nawet, mają ten pozytywny wymiar. No, jak nas boli ząb, no też cierpimy strasznie, ale to jest bardzo poważny sygnał, że należy coś z tym zrobić, prawda? Czy boli nas psychicznie, egzystencjalnie, czujemy się jakoś dyskomfortowo, to też znaczy, że mamy odpocząć, mamy zadbać o siebie. Dużo piszemy o koncepcji Hanny Arendt banalności zła, która polega na braku refleksji, podążaniu właśnie za takim owczym pędem. Nie trzeba chyba przypominać reportażu właśnie Hanny Arendt, Eichmann w Jerozolimie, gdzie Hanna Arendt myślała, że w Eichmannie rozpozna takiego demonicznego, złego człowieka. Tymczasem okazało się, że to taki zwykły urzędnik, prawda? Tak, w kapciach, w takich, który wydawałoby się, że nikomu nie potrafi krzywdy zrobić. Tymczasem no, był architektem właściwie no, całego Holokaustu. Więc to jest też ciekawa, dosyć kontrowersyjna, bo Hanna Arendt bardzo mocno została skrytykowana właśnie za tę swoją koncepcję. Dużo o tym piszemy, ale też piszemy o koncepcji zła absolutnego, która polega na złej woli. Ja powiem, że piszę tam o Biesach Dostojewskiego i o Stawroginie jako takim przykładzie osoby ze złą wolą, która czyni zło, bo chce tego, bo chce przekraczać kolejne granice, bo chce sprawdzać, na ile mu wolno, co jeszcze może zrobić złego i z tego czerpie przyjemność.
A jak tam na filozofii? Garną się młodzi ludzie? Jaki będzie w tym roku nowy rok?
No, muszę powiedzieć, bo bardzo nas to interesuje. Ja też pełnię funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, więc jestem żywo zainteresowana tym, jak postępuje rekrutacja. Mamy 71 miejsc na studiach pierwszego stopnia i już rekrutacja została zamknięta. Mieliśmy 120 kandydatów i wszystkie miejsca zostały wypełnione. Natomiast można jeszcze rekrutować się na studia drugiego stopnia, bo tam ta rekrutacja trwa do września. Także tutaj jest jeszcze otwarta możliwość, także wszystkie osoby, które zainteresowały się naszą rozmową, czytają filozofię, a już są po jakichś studiach, przynajmniej studiach pierwszego stopnia, mogą jeszcze zalogować się i zrekrutować się na studia filozoficzne. Zapraszamy.
I dołączyć do tej rozmowy. Tutaj akurat jest ta ilustracja, która mnie się najbardziej chyba w tym numerze podobała. To znaczy, to jest fragment fresku z Kaplicy Sykstyńskiej, prawda? Stwórca, wiadomo, wyciąga palec i Adam tutaj, pierwszy człowiek, powinien ręką go dotknąć, prawda? Ale te ręce się rozmijają, ponieważ Adam ma takie okulary do właśnie jakiejś symulacji rzeczywistości. Google, tak? I stwórca, zamiast dotykać jego palca gestem kreacyjnym, prawda, dotyka jakiegoś przycisku na tych okularach i tak to wygląda.
No, nie jest to być może dalekie od prawdy, jeśli przyjmiemy, że świat został stworzony przez Boga, no bo to, co zostało stworzone, wygląda tak, jak wygląda w naszych oczach, ale jakie jest samo w sobie, to jest odmienne pytanie, to jakieś punkciki energii, a może nawet nie punkciki, tylko jakieś węzły energii, a i nawet to, co ja mówię, też jest metaforą, bo przecież naukowy obraz świata nie musi być realnym obrazem tego, jak naprawdę jest. Pytanie powstaje tylko, po co? Czy dla własnej rozrywki, czy dla naszej rozrywki, czy cel był poważniejszy?
to z tym pytaniem zostaniemy my i zostawimy słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor habilitowana Natasza Szuta, doktor habilitowany Artur Szuta, pismo Filozofuj, czyli magazyn popularyzujący filozofię. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.